Z łaski Bożej możemy przystąpić do pierwszego z pięciu wykładów, abyśmy mogli w szczegółach poznać, co znaczy Kościół w świecie, a też co to znaczy, że świat jest w Kościele. I chcieliście razem ze mną dzisiaj podążać. I właśnie gdy mówimy wyraz świat, to już w tym haśle mamy założenie, że jest to coś wrogiego, coś niewłaściwego, coś obcego Kościołowi. I chciałbym właśnie przybliżyć nam to zagadnienie, bo rzeczywiście nam chodziło o to, że coś obcego jest w świecie, świat jest czymś obcym, ono wnika w naszą łódź, no i możemy mieć kłopoty w związku z tym. I co z tym zrobić? I dlatego też i mój pierwszy temat jest, czy jest to zagrożenie, że Kościół jest w świecie? Czy jest to wyzwanie dla Kościoła? A zanim to omówimy w całości, to przyjrzyjmy się, czymże jest świat. I wziąłem sobie słownik grecko-polski do Nowego Testamentu i tam oprócz określenia pierwszego, głównego, że kosmos, świat jest przeciwieństwem chaosu. Gdy chaos jest bezładem, to kosmos, świat jest układem, jakąś całością, jakimś zbiorem. I właśnie list Jakuba, rozdział 3, wiersz 6 mówi, że nasz język to jest świat. Jest to pewien zbiór, układ, całość nieprawości. Ale my nie chcemy mówić o układzie, o zbiorze. Chcemy mówić o drugim znaczeniu, jakie niesie wyraz grecki kosmos. Po pierwsze, wszystko to, co jest stworzone przez Boga, co Bóg stworzył i się znajduje w czasie, a więc w całej historii człowieka, oraz w przestrzeni, czyli wokół nas. To jest po prostu świat. Wszystko stworzone przez Boga. Po drugie, jest to nasze mieszkanie. Wszyscy mieszkamy na pewnej planecie i Pan Jezus, gdy zstępował, to mówi, że idę na ziemię, idę na świat jako na planetę. I tam się znajdę i tam będę wykonywał, Ojcze, Twoją wolę. Po trzecie, świat to również cała ludzkość, albowiem tak Bóg świat umiłował. I to nie jest tylko zakochanie się, to jest coś więcej niż samo zakochanie się. To jest również szukanie wszelkiego dobra, miłość agapy. Postawa szukania wszelkiego dobra, najlepszych rozwiązań dla obiektu naszej miłości. Więc Bóg całą ludzkość kocha i to jest świat, który Bóg kocha. Po czwarte, jest to, jak mówi słownik, przestrzeń. Ale przestrzeń naszych radości, ludzkich trosk oraz naszego posiadania. Świat, który mamy zagospodarowywać wśród trosk, ale i radości. Po piąte, nieraz się mówi, że jak niebo jest wyższe od ziemi. Jest to antyteza do nieba. Przeciwieństwo nieba. I czasem tak samo i Biblia, gdy używa tego określenia świat, to i o tym myśli. No i na końcu jest to, o co nam chodzi w tym wykładzie i co jest dla nas problemem. Światem jest wszystko to, co na ziemi poddało się deprawacji, zniszczeniu, wypaczeniu, wyboczeniu, zboczeniu z Bożej drogi, deprawacji. I co gorsze, trwa w tej wrogości do Boga. Mówi nam list do Kolosan, pierwszy rozdział, że byliśmy w naszych umysłach. Nasz przekład mówi, byliśmy wrogo usposobieni, ale to w oryginale jest, że w naszych umysłach, w naszym wnętrzu byliśmy wrogo nastawieni do Boga. I to właśnie jest świat, którego jesteśmy częścią. A tak na marginesie jeszcze, to już jako taki trochę dowcip, ten słownik powiada również, że w tym wersecie, w liście Piotra, gdzie jest powiedziane, że a ozdobą kobiet, niewiast kobiet, ma być to, co wewnętrzne, a nie to, co zewnętrzne. I tam jest ten wyraz ozdoba w oryginale kosmos, czyli światem kobiety. A to taka tylko dygresja dla siostry Tatiany, aby mogła to kiedyś rozpracować na swoich spotkaniach z kobietami. A więc teraz mamy Kościół. Czymże jest Kościół? Czy w naszym rozumieniu chodzi o instytucję, o budynek? Nieraz, gdy słuchałem moich kolegów, gdy wykładali później, moich braci, przyjaciół, To mówili, i gdy poszedł do zboru, gdy przyszedł do zboru. Właśnie traktujemy zbór, kościół jak budynek, jak miejsce zgromadzeń. Czasem się używa tego określenia jako instytucja, że jest to pewna osoba prawna, jest to pewna instytucja. Ale w oryginale ten wyraz, eklezja, oznacza społeczność ludzi wywołanych, wezwanych. A więc jakieś zebranie, bo tam wisi anons, że członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają przyjść wtedy i wtedy, jest zebranie. Zebranie rodzicielskie w szkole i tak dalej, po prostu jest to zebranie, zgromadzenie. A więc zgromadzenie ludzi świeckich. Po drugie, zgromadzenie izraelskie, o tym mówi Stary Testament, ale w znaczeniu religijnym. Gdy cały zbór Izraela się zgromadził w księgach Mojżesza, Mojżeszowych, jest tak też użyte, powiedziane. I nasze znaczenie nowotestamentowe, są to ludzie, którzy zostali wywołani ze świata. Wywołani, jest to bardzo ważne. Wezwani, zawołani i ekkaleo, eklezja, ta zbitka tych dwóch wyrazów, ten przedrostek i rdzeń, mówią o zawołaniu, powołaniu, wezwaniu, o wysłaniu SMS-a. I gdy my właśnie opuszczamy to zgromadzenie, swój dom i przychodzimy tam, gdzie nas ten SMS, ta wiadomość, ten głos zawołał, to właśnie jest to zgromadzenie. I nas zawołał Jezus Chrystus. Nie SMS-em, ale głosem swego słowa, swego Ducha Świętego. I On nas zawołał i wywołał. Myśmy do Niego wyszli i się wokół Niego skupili. To jest Kościół. Ludzie, chrześcijanie, wywołani ze świata. Żyjący na świecie, są na świecie, ale już nie są ze świata, bo są wywołani. I się skupili wokół Chrystusa. I to jest eklezja, to jest właśnie Kościół. Dlatego też Ewangelia Jana w tej modlitwie arcykapłańskiej, wiersz 23, mówi o doskonałej jedności. Jest ta mowa, że Chrystus w nas, jak Ojciec w Nim, a my w Nim. I właśnie to jest ta doskonała jedność, którą tworzy Kościół. I mamy takie obrazy, i chcę je tylko przywołać, nie będę ich analizował. Obrazem Kościoła, taką alegorią, alegorycznym obrazem jest ciało. Jest Boża rodzina. Jest oblubienica, albo jak mówi nowy przekład, małżonka Chrystusa. Trzoda, i dodam owiec, bo ktoś pomyśli o trzodzie chlewnej na przykład, a wiemy, że to byłby kłopot, gdybyśmy o takiej trzodzie w tej chwili sobie chcieli myśleć. A więc trzoda owiec, które idą cały czas za pasterzem i mają pewną specyfikę, odmienną od bardzo przyjemnych zwierząt, które tworzą trzodę chlewną. Jest to również dom, budowla, zwarta na jednym fundamencie i się ona buduje, buduje, buduje. To jest piękny wyraz, budować się w duchu, w dom duchowy. Oraz świątynia. A więc mamy teraz te dwie tak ważne dla nas sprawy. Wiemy, czym jest świat. Ma sześć różnych znaczeń, z których jedno z nich dotyczy tej właśnie wrogości, tego problemu zagrożenia. Mamy też Kościół, a więc specyficzne zgromadzenie spowodowane przez Chrystusa, który jest głową tego zgromadzenia. Jaki jest teraz stan aktualny tych dwóch podmiotów? Nie powiem rywali, nie chcę mówić w kategoriach rywali. Ale są dwa podmioty niezależne, Kościół i świat. I stan aktualny, i bierzemy tę inwentaryzację, bierzemy z rozdziału 17 Ewangelii Jana. Wczoraj o tym mówiliśmy i to była nasza baza do naszego punktu wyjścia. I właśnie tam czytaliśmy w wierszu 11, 15, że jesteśmy na świecie. Jesteśmy nie w świecie, wewnątrz, tylko na. I to jest właśnie bardzo ważne, że jesteśmy na tej płaszczyźnie. Ale nie musimy się utożsamiać z tym światem, jako obywatele, jako ludzie, tak, ale gdy chodzi o pewne jakości, to już nie, bo jesteśmy również i niebianami. Nie tylko ziemianami, ale również i niebianami. Jesteśmy już posadzeni w niebiesiech na okręgach niebiańskich, mówi nam pierwszy rozdział listu do Efezjan. I właśnie to, że jesteśmy na świecie, jest to dopust, nieszczęście? Pomyślcie. Czy też jest to przywilej? Gdyby to miało być tylko zagrożenie, to byłby dopust, nieszczęście. Ale jeśli jest to wyzwanie, to uważajmy to jako przywilej. Bierzmy to za przywilej. Dalej czytamy, że świat nas nienawidzi. 14 wiersz rozdziału 17 Ewangelii Jana. Świat nas nienawidzi. I podkreślam, jest to jego problem. Gdy czytamy sobie 15 rozdział Ewangelii według Jana, tam Pan Jezus wyraźnie mówi, mówiąc o krzewie winnym, mówiąc o nas, i też mówi, dlaczego świat nas nienawidzi. Mówi o ich złych uczynkach, o naszej światłości, że my ich drażnimy, że oni mają cały czas problem, podobnie jak i myśmy mieli problem, gdyśmy byli niezbawieni, nienawróceni. Myśmy też mieli problem. Ja też miałem ten problem przez 16, 17, 18 lat. Ale gdy się w 18 roku życia mojego zmieniło wszystko, ten problem zniknął, więc ja się musiałem zmienić, aby mój problem nienawiści do światłości zniknął. Więc świat nas nienawidzi i mam pytanie. Czy my również świata nienawidzimy? Czy my mamy wzajemną nienawiść do świata? Czy jest to nienawiść z wzajemnością? I ktoś powie, kochany bracie, powinniśmy tak postępować, nienawidzieć tych złych rzeczy, bo nam list pierwszy apostoła miłości, apostoła Jana powiada, drugi rozdział, 15 wiersz i niżej, nie miłujcie tego świata ani rzeczy, które są na świecie. A więc pytam jeszcze raz, czy mamy wzajemnie świat nienawidzieć, wobec świata być wrogość? Następne pytanie się rodzi znów z wersetem 16 Ewangelii Jana, rozdział 17. Nie jesteśmy ze świata, a więc obcy. Ten świat nie jest moim domem. Chyba zespół zaśpiewa też tę pieśń przy jakiejś okazji na tym turnusie. Świat nie jest moim domem. I to prawda. Ale czy mamy na tym świecie się wyizolować, sobie zrobić twierdzę? I właśnie w pewnym tygodniku 28 czerwca on się ukazał i tam sobie czytałem, czytając wszystkie artykuły, między innymi Dzielnica Czystych Dusz. I w Jerozolimie, aktualnie, jest pewna, nie jakieś getto, nie, tam nie ma żadnego muru, ale jest pewien mur zwyczajów, zasad. I pewna grupa, ideowa wspólnota, tam mieszka, w dzielnicy Mea Shearim. I tam między innymi oni mają zasadę, by z nienawiścią odrzucać wszystko, co trąci światem współczesnym. I w tym duchu wychowują młodzież, wychowują siebie, umacniają. Więc czy mamy taką twierdzę zbudować, twierdzę ideologiczną, bo się nie możemy wydzielić do jakichś klasztorów, sobie zbudować zamek, chociaż wyraz kościół pochodzi od, powiedzmy z czeskiego, kostel, zamek. A więc kościół może być zamkiem. Zbór już nie ma tej konotacji. To jest właściwie bardziej zbiór, zgromadzenie. To jest piękny polski, staropolski wyraz zbór i nie chcemy go zapomnieć, zaniechać. Ale gdy ktoś walczy, żeby swój zbór nazywać kościołem, to walczy o twierdzę, gdy chodzi o semantykę. A więc czy chcemy mieć twierdzę? No chyba nie, bo 20 wiersz tej Ewangelii powiada, że jak mnie, Ojcze, posłałeś, tak i ja ich posyłam na świat. Posyłam ich do ludzi. Posyłam ich jak owce pomiędzy inne owce, tak? Owce z innej owczarni, tak? Nie, jak owce między wilki. I my wyraźnie wiemy, że idziemy między wilki. I mamy się z tymi wilkami nie przyjaźnić, bo natura wilków uniemożliwia przyjaźń owcy z wilkiem. Natura owcy umożliwia przyjaźń z wilkiem. Ale natura wilka, on nie jest w ogóle winny, że ma takie instynkty. On nie jest winny, on taki jest. I co zrobić, żeby wilk nas pokochał? Ten wilk się musi stać owcą. A więc jest wyzwanie. Mamy zadanie. I musimy pójść i głosić. Tak jeszcze przy okazji, jako dygresję, znalazłem sobie taki ciekawy artykuł. Polacy to religijni analfabeci. I chcę pokazać, że nawet ludzie religijni, to chcę mówić z sympatią, ludzie religijni, mając postać owcy, przez ignorancję, przez niewiedzę, mogą być wilkoowcami. I potem ktoś się z was nawraca. Mówię was, bo ja miałem przywilej się nawrócić w rodzinie pastorskiej, kaznodziejskiej i było mi trudniej się nawrócić niż wam. Po nawróceniu było mi o wiele łatwiej, ale tobie właśnie jest trudniej, łatwiej się nawrócić, ale trudniej się później tobie żyje w takiej rodzinie. Ale ktoś się nawraca, bo nagle ty czytasz Biblię, a twoja religijna rodzina się sprzeciwia i mówią kociarz, tak mówili dawniej, prawda, że ma kocią wiarę. Albo heretyk, sekciarz, wyzywają, złoszczą się, z domu wyrzucają. Więc przeżywacie tego rodzaju dylematy wśród religijnych, chrześcijańskich, swoich bliźnich. I właśnie w zeszłym roku, w okresie świątecznym, w Newsweeku, podam tutaj, bo już to są badania pewne, pojawiło się taki artykulik króciutki i ja sobie to wypisałem, że zrobiono badania, pewna firma zrobiła badania i 20% ludzi, którzy się określają jako wierzący, ja przepraszam, ale tak jest tu napisane, katolicy, umie wymienić 10 przykazań. A ponadto 30% nie zna żadnego. 1000 osób przebadano, dorosłych Polaków, z których jedynie 18% potrafi podać imiona 4 ewangelistów. A prawie 43%, mówiąc, że są głęboko wierzący, uważają, że się można wyspowiadać, uwaga, z grzechu pierworodnego. To są badania. Ja się z tego nie śmiałem. Rozumiem uśmiechy nasze, no, ale ja się nie śmiałem z tego, bo taka jest rzeczywistość. Ignorancja, niewiedza. Polacy ciągle chętnie określają się mianem katolików. Dalej to czytam, to nie są moje słowa, czytam tekst. Jednak ich wiara ma coraz mniej związków z nauką ich kościoła. Coraz częściej staje się zbiorem zupełnie prywatnych wyobrażeń. Dlatego też naszym zadaniem, gdy jesteśmy na tej ziemi, to jest co? Mamy zlecone zadanie, aby ten analfabetyzm religijny znikał. Ale oczywiście nie przez to, że będziemy nauczać inaczej. Ale że zrobimy to, co zrobił Filip, gdy podszedł do tego wozu, którym jechał człowiek, Etiopczyk, minister, czytając tekst Pisma Świętego, nie rozumiał. Mamy objaśnić. Ale nie objaśnić, że u was jest tak, a u nas jest tak. Nie w ten sposób. Lecz głosić Chrystusa. On mu tak objaśnił, że ten człowiek zrozumiał, kim jest Jezus i od razu zmieniło się jego wnętrze, a też i całe postępowanie, całe życie. A więc mamy taki stan aktualny. I teraz co zrobić dalej? I Pan Jezus, gdy zmartwychwstał, miał taki piękny okres, który ja z okazji aktualnych świąt, które minęły w marcu, jak wiecie, mieliśmy święta wielkanocne. Ja sobie tak patrzyłem na to bardzo świeżo. Podobnie w zeszłym roku przeżywałem też bardzo mocno tamte święta i analitycznie i trochę mam tu materiału z tym związane. I właśnie zrozumiałem, że to był okres 40 dni lekcji. Lekcji, jakie Pan Jezus udzielił swoim uczniom. Gdy czytamy Pisma Łukasza, Ewangelia Łukasza, rozdział 24, wiersz 49. Tam jest powiedziane, aby oni czekali w Jerozolimie. Aby czekali aż z wysoka, z wysokości, z wysoka wstąpi na nich moc Ducha Świętego, wstąpi na nich Duch Święty. I potem Łukasz kontynuuje to w Dziejach Apostolskich. I pierwszy rozdział, 4 wiersz i niżej, ja teraz tego nie czytam, wszyscy znamy, możemy sobie sami przeczytać, poanalizować. Ja tylko podsuwam nam sposób myślenia, biblijny sposób myślenia, gdy właśnie Pan Jezus wtedy z nimi rozmawia, gdy ma za chwilę odejść, a oni, dzieje apostolskie nam powiadają, o czym innym myślą zupełnie. Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo, czyli będzie zmiana rządu? Czy w tym samym czasie zmienisz rządy? Ty będziesz królem, Mesjaszem na ziemi, a my twoimi ministrami będziemy tworzyć twój gabinet. Tak myśleli po ludzku. Ale nie byli w stanie inaczej myśleć. To był taki jeszcze połowiczny analfabetyzm. Oni wychodzili z analfabetyzmu. Jeszcze w pełni nie znali Chrystusa. Piotr wcześniej usłyszał: Piotrze, gdy ty się nawrócisz. A już był po chrzcie. A więc jest to droga do pełnego poznania Chrystusa. I właśnie Pan Jezus w tym okresie 40 dni udziela im lekcji. Jakiej lekcji? Zrodzi się w dzień 50 nowa rzeczywistość. Pojawią się ludzie odrodzeni. Ja używam tego od kongresu ostatniego określenia uskrzydlone robaczki. Dalej są to robaczki. Ja to wziąłem z księgi Izajasza. Nie bój się, robaczku Izraelu. I dlatego też mowa jest o uskrzydlonym robaczku. Oni jeszcze nie byli uskrzydleni. Byli tak tylko na wpół jeszcze uskrzydleni. Dopiero to były poczwarki, które miały przebić się przez 10 dni modlitwy w wieczerniku, w górnej izbie. Mieli się dopiero przebić i przepoczwarzyć i dopiero rozwinąć skrzydła. A więc oni jeszcze byli na tym etapie. I Pan Jezus chce ich czegoś nauczyć. Że powstaje nowa rzeczywistość, nie dookolna nowa rzeczywistość, że świat się zmieni. Nie. Rzeczywistość w nas. Ludzie z nową rzeczywistością, Kościół, pojawi się na świecie, na tej ziemi. I stąd ten przykład, jaki mamy z Tomaszem. Z tym niepewnym Tomaszem, którego Pan Jezus potraktował bardzo przyjaźnie. I mówi: daj mi twój palec. Gdy ktoś powie: daj mi zegarek, to jest bardzo prosto, nawet mogę rzucić i go złapiesz. Ale dać palec jak? Chyba jakaś przenośnia. Daj rękę, włóż. Ale mi tu chyba, ja tak rozumiem, chodzi o pewną intensyfikację, o pewne zaangażowanie, o pełne zaangażowanie, niepozorne działanie. I nagle, gdy nastąpiła lekcja poglądowa, Tomasz się wewnętrznie przemienił. Z pełnego niewiary, wątpliwości wykrzyknął: mój Pan, Kyrios, władca, Pan życia i śmierci i mój Bóg. Nagle zrozumiał, kim jest Jezus. I właśnie gdy przygotowywałem sobie w zeszłym roku kazanie w zborze łódzkim, a też potem i pewne nauczanie, to poszukiwałem do tego kazania w słownikach rozmaitych, które miałem dostępne w domu, a potem też i w komputerowych, i w internecie, wszystkich potrzebnych mi określeń dotyczących wyrazu namacalność. I tam sobie znalazłem takie określenia, wypisałem sobie, że namacalność to jest wrażenie materialnej namacalności namalowanych przedmiotów. A więc wrażenie, gdy coś widzimy jako dzieło sztuki, a my mamy wewnętrzne jakieś namacalne przeżycie. Namacalny to jest dający się namacać, dotknąć wyraźny, oczywisty, rzeczywisty, konkretny, na przykład namacalne dowody, namacalne korzyści. Jak ten człowiek przy drzwiach pięknych. Po 40 latach został uzdrowiony, miał namacalną korzyść. Ale gdy już kończyłem swoje poszukiwania, kliknąłem na inny jeszcze odnośnik, bo to było coś intrygującego, na stronę domową pewnej firmy reklamowej. I właśnie teraz pozwólcie, że się tym podzielę. Pewien dom sprzedaży coraz częściej posługuje się skrótem NAM, 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 który z powodzeniem się przyjął wśród obecnych klientów tejże agencji. Na zlecenie domu sprzedaży firma badawcza przeprowadziła badania, które wykazały, że kampanie reklamowe na ekranie, którym towarzyszyły elementy kampanii pozaekranowej. Elementy kampanii pozaekranowej były zapamiętywane dużo lepiej niż te, które nie były wspierane innymi działaniami. Stąd wzięła swój początek filozofia skutecznej reklamy opartej na trzech hasłach. NAM – namacalność, a afekt – M – mobilizacja. Namacalność oznaczało, że trzeba dotrzeć do widza za pomocą wszystkich zmysłów – węchu, słuchu, smaku, wzroku, dotyku. Afekt, czyli uczucia, emocje. Jeżeli jest widz, klient potencjalny, zostanie zaangażowany emocjonalnie, to lepiej tę reklamę, przesłanie tej reklamy zapamięta i po prostu nie będzie obojętny, bo go to zainteresowało i zaangażowało emocjonalnie. Oraz mobilizacja. Bardziej się pamięta to, co się zrobiło, niż to, co zrobił ktoś inny. Gdy sami coś zrobimy. Dlatego też dzieciom dobrze jest zadawać zadania, żeby je wykonały, a nie tylko, żeby ciągle słuchały. Podobnie i my się uczymy na błędach lepiej niż na tym, co w książce wyczytamy. Lepiej też pamiętamy to, co powiemy sami, niż gdy słuchamy. Dlatego dobrze jest potem powtórzyć wykłady swoim kolegom, koleżankom. A więc mobilizacja. I właśnie ta filozofia reklamy skutecznej sprawiła, że zwiększyła się ilość klientów i agencje, które, czy sklepy, czy firmy, które angażowały tę agencję, miały po prostu lepsze, większe obroty. I właśnie spójrzmy na nasz temat. Tam wprowadziliśmy elementy, cztery elementy, że jesteśmy solą tej ziemi, światłością tego świata. Jesteśmy wonią Chrystusa. Jesteśmy listem Chrystusa. A więc będziemy oddziaływać poprzez namacalność, poprzez afekty, emocje, ale również i poprzez mobilizowanie, mobilizację. I o tym bracia moi będą bardzo pięknie mówić już od jutra. A ja natomiast teraz tylko przywołam coś, co jest czymś klasycznym, jest podstawą. Gdy Bóg miał swoją ideę, widząc tohu wawohu, czyli te pierwsze hebrajskie wyrazy, które mówią chaos, ziemia bezkształtna i próżna. Wszystko się kłębi, nie ma żadnego życia. A on ma pewną koncepcję. To, co Bóg zrobił, powiedział. I nagle zaczęło się wszystko porządkować. Zaczął się robić układ, zbiór, tak jak Bóg widział, zaczął to realizować. Gdy Bóg widzi, że człowiek stał się też tohu wawohu, chaotyczny, chaosem, zbłądził, zgrzeszył, dał mu naród wybrany, mówiąc już sumarycznie, proroków, patriarchów, lud słowa, ale i ci, co mają głosić, też zawiedli, zawodzą. Co zrobić? I tak powiem umownie, i ze swoim synem rozmawia, Duch Święty się przysłuchuje, to oczywiście jest taka tylko, wiecie, opowiastka kaznodziejska, tego nie bierzcie poważnie, to nie jest teologiczne, co teraz robię. I sobie rozmawiają. Bóg jest jednością, jak nasz duch, dusza i ciało. Bóg jest jednością. Trójca to jest jak jeden raz jeden, równa się jeden. Nie ma trzech, ale tak sobie to użyję w tej chwili. I syn mówi, tato, to ja pójdę. Przepraszam bardzo, przepraszam jeszcze raz. Ja się buntuję wewnątrz, że ja tak to... Ale pójdę i ja tam tą całą ideą stanę się jako ciało. Ja ucieleśnię twoją ideę. Ideę zbawienia. Wspaniale. Nie ma lepszego sposobu. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ktoś musi umrzeć. Jeśli oni będą umierać, to jest naturalny skutek ich życia. Ale jeśli ty umrzesz jako jeden z nich, to wreszcie będzie koniec starego. Zacznie się nowe. Jest szansa, aby tam na ziemi zaistniało życie. I słowo stało się ciałem i między nami zamieszkało. I myśmy to słowo widzieli, mówi nam list Jana, pierwszy rozdział. Jan potem dalej rozwija tę myśl ze swojej Ewangelii. I myśmy dotykali, myśmy słuchali, myśmy widzieli. Nam to życie, ten żywot został objawiony. I my teraz wam głosimy, zwiastujemy, abyście wy również mieli społeczność, udział, współudział, uczestnictwo razem z nami. A więc ten łańcuch pokoleń, o czym mówiliśmy wczoraj. Chrystus wstąpił, stał się jednym z nas, ale bez grzechu. I mówił innym, inni załapali, młodzież mówi zajarzyli, załapali, przyjęli, uwierzyli i poszli. Inni się zgorszyli, cofnęli, ale inni z kolei poszli. Dałem im słowa, przyjęli, teraz ich posyłam. I właśnie w dzień 50 Pan Jezus ich teraz napełnia. To wszystko, co w nich było w sferze racjonalnej, może trochę emocjonalnej, teraz staje się prawdziwie emocjonalne, duchowe i racjonalne. Jest pełne, pełne poznanie. Piotr wychodzi w dzień 50 i zupełnie inaczej głosi, bez żadnej niepewności, a też i z pełną wiedzą, wiedzą duchową. A więc jest to piękna lekcja. Wczoraj wspomniałem, że my aktualizujemy słowo Chrystusa w swoim pokoleniu. O czym myślałem, mówiąc, używając tego wyrazu, tego skrótu myślowego? Czytamy o Dawidzie, że on za dni swego pokolenia usłużył swojej woli. Więc każdy z nas jest sposobny usługiwać swemu pokoleniu. A więc zawsze ci, którzy teraz żyją, są najlepszymi przekaźnikami swemu pokoleniu, są najlepsi. I stąd potrzebujemy w Kościele i dzieci, i młodzież, i starców. Apostoł Jan o tym pisze w swoim liście. Bo każdy ma jakąś specyfikę i coś wnosi. I właśnie to aktualizowanie to jest, jak Jezus stał się ucieleśnionym słowem, to my, uwaga, ucieleśniamy. Codziennie ucieleśniamy Jego słowo jako sól, światłość, list, woń Chrystusa. My po prostu ludziom jako sól, światłość, woń, list udostępniamy Chrystusa swoją osobą, swoim życiem. I właśnie Pan Jezus chciał coś takiego wprowadzić w ludzi, w uczniów. I oni to otrzymali w dzień 50. I wtedy, gdy oni głosili, już się rozpoczął tumult, już się zbiegły tłumy, już pytano. Już Piotr musiał rozmawiać, inni musieli go wspierać. Już się musiał odbyć pierwszy happening. Wiecie, taki teatr na ulicy. Teraz aktorzy często też, żeby widzów zachęcić, to wychodzą i sztukę robią na placu, na rynku. Pierwszy chrzest. A więc to namacalny, to pełne afektu, emocji, ale również i pełna mobilizacja. Co mamy czynić, pytają ci ludzie. I to się wszystko razem odbywa pierwszego dnia w dzień 50. Spójrzmy. Potem Piotr idzie na nabożeństwo. Idzie o 6.45, tak? Mamy tutaj? Nie, 6.30. Idzie na nabożeństwo. I będzie kolekta, a on nie ma przy sobie pieniędzy. I wiemy, co on wtedy mówi? Nie mam pieniędzy. Jest szczery, otwarty. Ale co mam, to ci daję. Tam sobie wyczytałem, może później będę mówił z listu Piotra, że są chrześcijanie jak źródła bez wody. Źródła bez wody. To jest drugi list Piotra, drugi rozdział. Źródła bez wody. Chrześcijanin, źródło bez wody. Ale Piotr jest źródłem pełnym wody. I stąd on teraz wychodzi i mówi do tego człowieka, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Wstań i chodź. Dlatego też, bracia i siostry, my jako ludzie zostaliśmy poruszeni przez słowo Jezusa Chrystusa. I taki obraz mi się nasunął, gdy właśnie o tej namacalności sobie rozmyślałem, w jaki sposób Jezus dotknął Łazarza. Dotykały się kobiety, mężczyźni, Chrystusa, a jedną kobietę wyszczególniono w Ewangelii Łukasza i pokazano, że ona się dotknęła. Jezus dotykał różnych ludzi, nawet i umarłych. I zawsze były skutki tych dotknięć. Czy Łazarza Jezus dotknął? Toż to Łazarz wyszedł z grobu po 4 dniach i był cuchnący wcześniej. Czymże go dotknął? W tym moim laptopie tu jest włożony, jeszcze go nie używałem, jest tak zwany pilot. I gdybym sobie zrobił pokaz multimedialny i tam byśmy się połączyli bezprzewodowo, tylko Bluetoothem byśmy się połączyli z tamtym odbiornikiem, z tamtym projektorem, to sobie klikał tutaj i byście widzieli cały mój wykład tam. A czym bym dotykał to urządzenie? Teraz dotykam poprzez dotknięcie go palcem. Ale właśnie tym pilotem, którego używamy przy samochodach, przy różnych urządzeniach. I na odległość bezdotykowo dotykamy. I właśnie Chrystus dotknął Łazarza tym, czym dotknął mnie i ciebie. Każdego z nas. Dotknął go swoim słowem. Już kiedyś Rzymianin, poganin powiedział: Panie, nie musisz osobiście, tylko uruchom tego pilota. Powiedz słowo, a mój sługa tam w odległości kilku kilometrów będzie uzdrowiony. Dlatego też i wszyscy my możemy być przekonani, pewni, że właśnie Chrystus chce w nas włożyć swoje zdolności, abyśmy byli uzdolnieni do tego, do czego nas powołał. Abyśmy przekazywali słowo, to kim On się stał i kim myśmy się stali, słowem Chrystusa, przekazali swoim pokoleniu, abyśmy byli namacalni, aby nasze życie poruszało innych ludzi w sferze również i emocjonalnej, nawet poprzez nienawiść, tak? Poprzez złość. To jest dobre. Niektóre aktorki, aktorzy robią skandale po to, żeby poruszyć opinię publiczną, żeby o nich pisano. My nie musimy tego robić. Ale nawet nienawiść jest czymś pozytywnym, bo mają kogo nienawidzieć i za co nienawidzieć. Są poruszeni. Ale gdy widzą nasze życie pełne wewnętrznej zwartości, jedności doskonałej z Chrystusem i z sobą nawzajem, i po czym poznają, żeśmy inni Chrystusowi? Po czym poznają? Po krzyżyku? Po hasłach? Powiedzcie, po czym? To Jezus mówi: po miłości wzajemnej. Jeśli my mówimy źle o jakimś zborze, o pastorze, o czymś tam, o kongresie, no fajnie było, ale, no i teraz już ładujemy. Kochani, to ludzie poznają, że jesteśmy mało wartościowi. Ale gdy my powiemy to, co dobre, co słuszne, a jeśli nawet powiemy to, co było niewłaściwe, ze łzami, z bólem, to zrozumieją, żeśmy dobrzy, że nam zależy na dobru. Dlatego też, gdy naszą mobilizację oni widzą, zaangażowanie w Chrystusa, w końcu pomyślą, no to kim ona jest, kim on jest. Ja mu już tyle dokładałem, tak dokładałem. Wybaczcie, że ja teraz nie podam przykładów, bo mam kilka, jak sobie nawzajem sąsiedzi przeszkadzali, a nasza chrześcijańska siostra cały czas postępowała właściwie. Ale wstrzymam się, już nie będę przedłużał. I w końcu, dlaczego pani tak robi? Dlaczego pani... Dlatego, że Chrystus mnie umiłował i ja Panią też kocham. Pani mnie kocha za to wszystko. Pamiętamy Wilkersona, gdy powiedział Nickiemu Krusowi: choćbyś mnie pokrajał na kawałeczki, to wiedz, że każdy z tych kawałeczków powie: kocham Cię, miłuję Ciebie. Pochylmy głowy. Panie, dziękuję Ci za to, że nas przemieniłeś, że nas zdobyłeś. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś niezwyciężony, że stąpiłeś na ziemię. Stałeś się słowem, nie ideą jakąś, ale słowem ucieleśnionym, słowem żywym. Nawet na Golgocie byłeś cały czas taki sam. Przebaczałeś, rozmawiałeś z tymi łotrami. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś wspaniały. A Panie, też dziękuję Ci, że Twoja wspaniałość w nas weszła. Przez Twoje słowo, przez Ducha Świętego, że nas wyciągnąłeś, przekształciłeś i posłałeś. Panie, dziękuję Ci za to wszystko. Hallelujah.